Indonezja to jest takie fascynujące miejsce. Jeżeli sobie pomyślimy, że do Indonezji należy Papua Zachodnia, czyli zachodnia część Wyspy Nowej Gwinei, a tylko tam znajduje się 20% światowych języków, to wystarczy zdać sobie sprawę, że jest to jedno małe miejsce, a niewiarygodnie różnorodne. Każda wyspa to inna kultura, każda wyspa to inny język i co prawda Indonezyjczycy posługują się swoim językiem narodowym Bahasa Indonezja, który istnieje od 1945 roku, ale w większości jednak cenią sobie bardzo życie lokalne i własny lokalny kolory. Także gdzie nie pojedziemy, tam czekają nas inne przygody, inne atrakcje i inne kultury.
Co pana skierowało do tej części świata? Jaka droga pana tam wiodła?
Ja miałem dosyć bogate życie zawodowe. Prowadziłem firmę, biznes związany z Indonezją. A i w końcu prowadząc ten biznes zdalnie, jeszcze przed epoką e-commerce, przed epoką sklepów internetowych, dopiero gdy te sklepy zaczęły się pojawiać, zdecydowałem się pojechać do Indonezji i jeździć po niej. A zostałem tam stypendium na jednym z uniwersytetów, Uniwersytecie Udayana, gdzie studiowałem język indonezyjski. Także również realizowałem projekty badawcze i do tego miałem okazję w różne miejsca się udać i zafascynowała mnie Indonezja na całości.
Ten barwny kraj przemierzał pan na motocyklu.
Tak jest, ponieważ no jest to jedno z niewielu środków transportu, które tak naprawdę działają i można na nich polegać. Wsiądź i jedź, tak mi powiedzieli, dając mi motor. No ja tak wsiadłem na ten motor, no i oczywiście za rogiem złapała mnie policja. I tam się dowiedziałem, że za brak ważnego prawa jazdy grozi mi 6 miesięcy więzienia. Ale na szczęście jakoś doszedłem z policjantem do porozumienia, bo zaczął mnie pytać o Jerzego Dudka i polską piłkę nożną, w związku z czym widziałem, że jest wola porozumienia.
I dalej bez prawa jazdy? Czy jakieś udało się wyrobić, czy jakoś zalegalizować to jeżdżenie?
Oczywiście, że się udało. Zrobiłem indonezyjskie prawo jazdy. Przy czym sam proces jest bardzo specyficzny, to znaczy nie można go porównać, myślę, że do naszego europejskiego prawa jazdy, ale spokojnie radzę sobie w warunkach takich, powiedzmy, dla niektórych uciążliwych, bo tam, jak sobie wyobrazimy ilość motocyklów na drodze, to troszeczkę wygląda jak takie zapchane metro, w związku z czym trzeba sobie umieć radzić.
Zna pan język? Czy ten język jest w jakiś sposób specyficzny? Czy na podstawie tego języka można trochę lepiej zrozumieć samych mieszkańców Indonezji?
Język indonezyjski jest najprostszym językiem na świecie, bo został stworzony na podstawie malajskiego. Jest językiem sztucznym, który Indonezja, gdy zdobyła niepodległość w 1945 roku, narzuciła własnym obywatelom celem unifikacji wszystkich tych kultur i połączenia wysp. I w gruncie rzeczy nie ma tam czasów, nie ma przypadków, nie ma deklinacji, nie ma odmian. Mówimy ja chcieć jeść i saya mau minu albo makan będzie oznaczało, że mam ochotę coś zjeść. A jeżeli dodamy jeszcze wczoraj na przykład, to już będzie czas przeszły. Także jest to dosyć prosty język. Dzięki niemu oczywiście można się dogadać, co jest zawsze w podróży przydatne, bo wtedy, no cóż, poznajemy nowych przyjaciół, dzięki temu możemy oszczędzić troszeczkę na wydatkach, dzięki temu możemy również lepiej zrozumieć lokalną kulturę. A ta jest oczywiście związana z przeszłością kolonialną, holenderską, bo to Holandia kiedyś przez kilka dobrych lat, liczonych już w setkach, posiadała Indonezję na własność, w związku z czym no jakby trudno uniknąć tego nawiązywania do historii. Przy czym język indonezyjski no nie jest jakoś tam specjalnie podobny do holenderskiego, ale na przykład bir to jest piwo, tak? A pociąg kareta api, czyli ognisty pojazd.
Jak już jesteśmy, raczej tutaj zahaczyliśmy o jedzenie, to właśnie jaka jest kuchnia indonezyjska? Co w tej kuchni zachwyciło, a co było wielkim zdziwieniem i podchodziło pan do tego z pewnym dystansem?
Kuchni w Indonezji opisuje dokładnie w książce Archipelag znikających wysp. Jest ona bardzo specyficzna i oczywiście jak w większości krajów równikowych jest oparta na pewnej ostrości jedzenia, żeby poradzić sobie z pewnymi no, nieczystościami, czy też odkażać te bakterie, których jest znacznie więcej w równiku. Natomiast kuchnia jest fantastyczna, bo jest tam mnóstwo potraw opartych przede wszystkim na ryżu, a słynny nasi goreng, a to nic innego jak smażony ryż. Może być on z różnymi dodatkami, jednakże jest to no, podstawa kuchni większości krajów azjatyckich, w tym Indonezji. No jest tam wiele innych bardzo ciekawych potraw, ale to naprawdę długo wymieniać.
Jakich ludzi pan spotkał? Jakie są, czy można powiedzieć coś o cechach całego społeczeństwa, o tym, czy są gościnni, czy są otwarci na nowych ludzi, na nowe spotkania? Jak oni żyją na co dzień?
No przede wszystkim Indonezja jest dosyć krajem ubogim, w związku z czym są to ludzie skromni, ale bardzo weseli, optymistycznie patrzący na życie. Żyją lokalnie. Ja wiele osób, które spotkałem na swojej drodze, nigdy nie było na innej wyspie. W związku z tym zdarzało mi się otrzymywać nawet informacje od mieszkańców Sumatry typu nie jedź na Lombok, bo słyszeliśmy, że tam zabijają ludzi. Co oczywiście jest nieprawda, ale ten biedny mieszkaniec Sumatry po prostu nawet nigdy nie był na Lomboku, w związku z czym nie wiedział, czego się spodziewać. Tak czytał kiedyś, być może w jednej z książek historycznych, bo rzeczywiście 40-50 lat temu bywały tam pogromy. Natomiast obecnie cała Indonezja jest krajem bezpiecznym, z wspaniałymi, sympatycznymi ludźmi, z dużą gościnnością, którą obarcza się przyjezdnych. Jednakże poza jednym miejscem jest to Bali, gdzie oczywiście turystyka kwitnie, a na turystę zawsze znajdą się ci, którzy polują na jego portfel.
Czy przemieszczanie się pomiędzy wyspami jest łatwe? Czy to są duże koszty? Czy często są połączenia właśnie między wyspami, czy raczej trzeba odpowiednio zaplanować podróż?
W Indonezji jest sporo lotnisk. Samoloty tam odlatują jak autobusy w Polsce tak często. Natomiast to jest opcja raczej dla tych bardziej zamożnych. Dla osób, które są mniej zamożne, pozostają promy. A ja przynajmniej wsiadałem na motor, dojeżdżałem do portu, ładowałem motor na prom i takim promem dostawałem się na drugą wyspę i robiłem taki island hopping, czyli podróżowanie między wyspami.
Najciekawsze miejsce, które pan odwiedził, albo najbardziej zaskakujące, takie, które się wyryło w pamięć już w pierwszym momencie, przy pierwszym spojrzeniu, przy pierwszej rozmowie?
To jest trudne pytanie, bo Indonezja ma mnóstwo fascynujących miejsc i nie umiem jednego polecić. Każdą wyspę warto odwiedzić, bo każda jest inna. A w przeciwieństwie do większości państw, które są jednak dosyć hermetyczne i jednorodne. Każda wyspa jest odmienna w Indonezji, w związku z tym w gruncie rzeczy to tak jakbyśmy oglądali przez szkiełko państwo, które ma w sobie 700 państw wewnątrz.
Jak sobie zaplanować taką podróż? Czy trzeba się jakoś specjalnie przygotowywać? Żyjemy w takich czasach, że są samoloty, są różne wycieczki, ale jednak jest to inna kultura, jest to daleko, jest to jakiś strach być może dla tych, którzy mniej podróżują.
Ja wycieczek nie polecam, bo najtaniej jest wszystko sobie zorganizować samemu. Z podstawową znajomością angielskiego zupełnie to wystarczy. No, poza jakimiś tam kwestiami typu zaszczepmy się, bo to się przyda zwłaszcza na żółtaczkę czy duchy przyłuszny, nie ma właściwie większych przeciwwskazań, więc równie dobrze można rzucić wszystko i jechać w każdej chwili, pamiętając jednak, że są dwie pory, deszczowa i sucha. I nie każdemu będzie odpowiadać taplanie się w wodzie, bo czasami spada na nas jezioro pełne wody, bądź umieranie z duchoty. Także tutaj oczywiście to trzeba wziąć pod uwagę. Połączenia są również, jest ich coraz więcej, także nic, tylko podróżować.